Drodzy bracia i siostry, na początek proszę posłuchajmy prostej pieśni, którą śpiewamy u Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach. Teksty mamy na ławkach. Proszę, złączmy się w wspólnej modlitwie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach i przebraliśmy się za pastuszków z Fatimy. Ja mam na imię Gosia, mam 13 lat i przebrałam się za Lucję, to jest moja koleżanka.
Mam na imię Zuzanna, mam 10 lat i przebrałam się za świętą Hiacyntę.
Mój brat.
Mam na imię Jasiu, mam 7 lat i przebrałam się za świętego Franciszka.
I siostra Zuzi.
Mam na imię Julka, mam 5 lat.
Chcielibyśmy dla was zaśpiewać pieśń pod tytułem Fatimska Pani.
Fatimska Pani w Koziegłowach znana, Fatimska Pani przez nas ukochana, wysłuchaj nas, opieką dasz, bądź z nami w każdy czas. Wysłuchaj nas, opieką dasz, bądź z nami w każdy czas. Choć kilometry dzielą od Fatimy, twoje orędzie dotarło nawet tu. Jego słuchamy i tobie wierzymy, boś ty nam matką, a my twój wierny lud. Fatimska Pani w Koziegłowach znana, Fatimska Pani przez nas ukochana. Wysłuchaj nas, opieką dasz, bądź z nami w każdy czas. Wysłuchaj nas, opieką dasz, bądź z nami w każdy czas. O Pani świata, co chodzisz w koronie, jak wierni słudzy padamy do twych stóp. Różaniec święty podajesz nam dłonie, boś ty nam matką, a my twój wierny lud. Fatimska Pani w Koziegłowach znana, Fatimska Pani przez nas ukochana. Wysłuchaj nas, opieką dasz, bądź z nami w każdy czas. Wysłuchaj nas, opieką dasz, bądź z nami w każdy czas.
Kochani, dzień się już nachylił i ma się już ku wieczorowi. Za chwilę kolejne dni naszego życia. Dlatego, żeby Fatimę zgłębić, polecamy także taki bardzo prosty album jako cegiełkę na budowę naszej świątyni. Wydarzyło się w Fatimie zdjęcia archiwalne z tego wydarzenia, jakim był cud słońca, a także piękne zdjęcia z czasu, kiedy papież Jan Paweł II w tym świętym miejscu wypełniał obietnice fatimskie. A dla modlących się fatimski modlitewnik, a w nim między innymi bardzo pięknie przygotowane nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Wielu z was praktykuje tą modlitwę. Polecam te symboliczne cegiełki dla naszej budowy świątyni. Na początek bardzo dziękuję Rafałowi, który jest waszym proboszczą od 26 lat, który jest złączony ze mną miejscem pochodzenia. Razem w tym samym miejscu byliśmy ochrzczeni w tej samej ścielnicy, przy tym samym ołtarzu. Mieliśmy tę łaskę celebrować mszę świętą, prymicyjną. Rafał jest starszy ode mnie 8 lat, ale Bogu dziękować. Mamy kontakt, zaprosił mnie. Chociaż sam buduję teraz ośrodek, jak to pięknie nazywam, kulturalno-oświatowy, a chcę odnowić świątynię, aby była na kolejne pokolenia. Tym bardziej dziękuję za to, że po każdej mszy świętej dzisiaj możemy zebrać przed świątynią dar serca, aby także i tam w Koziegłowach powstało miejsce kultu Matki Najświętszej. 2 lata temu arcypasterz przeniósł mnie z parafii, której służyłem 30 lat na północy diecezji. Bardzo ładne miejsce, ekologiczne, jak to mówi arcypasterz. Bardzo ładnie zrobiłeś, dlatego w ramach nagrody otrzymujesz ode mnie hektar ziemi, błogosławieństwo kościoła i zbudujesz kościół. Jak zbudujesz, to zadzwoń, przyjadę i go potem wyświęcę. Jest to bardzo miłe i to oczywiście świadczy o zaufaniu pasterza wobec tych mniejszych pasterzy, ale jak wiemy dobrze, nie jest to takie proste dzieło. Jestem czwartym proboszczem parafii, która ma zaledwie lat 19, to znaczy oczek za dużo. Pierwszy proboszcz bardzo, powiedzielibyśmy, przebojowo rozpoczął historię parafii, postawił kaplicę, która mieści około 200 osób, no ale potem przez lat 13 kolejni dwaj bracia pociągnęli sprawy duszpasterskie, ale już nie udało się świątyni ani zbudować, ani zacząć budować. Przed rokiem zaczęliśmy budować świątynię. Dzisiaj stoi już ten budynek. Oczywiście to jest pierwszy etap. Zaledwie pierwsze dwa symboliczne miliony. Kolejnych 6-7 będzie potrzeba, aby to wykończyć. Ale patrzmy na to pozytywnie. Jeżeli Bóg pobłogosławi, myślę, że i w kolejnych latach uda się dopełnić tego dzieła. Fatima w naszej parafii, w naszej diecezji ma tylko jedno miejsce tego typu, to jest właśnie wspólnota w Koziegłowach. Parafii w naszej diecezji jest 416. Jest to parafia, w której mamy misję szczególną, aby to, co się wydarzyło w Fatimie, nie tylko przypominać, ale także, żeby się tym dzielić. I dzisiaj w tym dniu szczególnym, bo jest to pierwszy dzień września, są jeszcze między nami osoby, które ten dzień przeżyły. Jako małe dzieci, jako ludzie bardzo młodzi. Większość z nas tego nie pamięta, ale jest to dzień niezwykle ważny. Chciałbym, żebyśmy na Fatimę popatrzyli dzisiaj z perspektywy życia naszego narodu, a szczególnie w tym narodzie, z perspektywy służby Bożej człowieka, który jest wyjątkowy. Jan Paweł II, święty papież, papież Bożego Miłosierdzia, papież rodziny, apostoł Fatimy. Co się działo w Fatimie? Fatima właściwie, żeby nie Matka Boża, nikt z nas by tego miejsca nie znał, bo była to wieś zabita deskami. Dzieci, które tam mieszkały, nie chodziły do szkoły. To były dzieci, które wypasały owce. To byli analfabeci, którzy znali drogę do świątyni i właściwie niewiele tam mogli zdziałać. Matka Boża wybiera zgodnie z tym, co w Ewangelii jest zapisane, że to, co jest w oczach tego świata małe, głupie, nieznaczące, dla Pana Boga jest bardzo ważne. Potrzebne były małe dzieci. Potrzebna była Hiacynta i Franciszek, to rodzeństwo. I starsza od nich ich kuzynka, 10-letnia Łucja. Matka Boża przychodzi na ten świat, schodzi na ziemię w momencie niezwykle tragicznym. Wojna pierwsza, można powiedzieć, osiąga apogeum i pochłania każdego dnia tysiące żołnierzy. Tysiące ludzi giną, bo ludzie ludziom gotują piekło na ziemi. I schodzi Matka Boża 13 maja w roku 17, tym samym, kiedy za kilka miesięcy rozpocznie się bolszewicka rewolucja i system diaboliczny pokaże, na co go będzie stać. Matka Boża mówi do Hiacynty, Łucji i Franciszka, mam do was zadanie, bardzo trudne. Trzeba będzie, abyście poszli do ludzi Kościoła, do świata i ogłosili światu przesłanie na XX wiek. Świat nie chce przyjąć Fatimy, nawet Kościół nie chce przyjąć Fatimy. Do tego stopnia, że biskup odpowiedzialny za tą miejscowość fatimską czyni, co następuje. Mówi do kapłana, pojedziesz do Fatimy, te dzieciaki zbierzesz i zrobisz wszystko, aby się zakończyły te bajki, te niezwykłe wieści o jakimś tam objawieniu Matki Bożej. Przyjeżdża do Fatimy i biorąc dzieci na stronę, jak to mówimy, pyta maleństwa, czy wy się uczycie? A Łucja mówi, my jesteśmy dziećmi, które nie potrafią pisać i czytać. I w tym momencie mówi ten kapłan do Łucji, powiedz mi, najstarsza jesteś, co mówi ta pani do was? I wówczas to Łucja mówi do Hiacynty, do Franciszka, Mówmy wspólnie, co mówi Matka Boża. A Matka Boża mówi: o mój Jezu, przepraszam nasze grzechy. I zaczyna się dziwna rozmowa. Pyta na powrót ów kapłan: powiedz naprawdę, czy wy jesteście dziećmi, które nie potrafią czytać i pisać? Ona mówi: tak, proszę księdza, my jesteśmy analfabeci. Kapłan wraca do biskupa i mówi: ekscelencjo, to nie jest wymysł dzieciaków, bo to jest teologia. I to z wyższej półeczki. Żeby coś takiego napisać albo powiedzieć, potrzeba studiów. Jak wiemy, Matka Boża da dzieciom trudne przesłanie. Matka Boża powie o tym, że wojna się zakończy, że żołnierze wrócą do domu, ale rozleje się potop czerwony i ludzie ludziom zgotują piekło. Wiemy, że system komunistyczny pochłonął w swoim istnieniu już około 1,080 milionów. Samego duchowieństwa szacuje się, że w czasach komunistycznych wymordowano około 200 tysięcy kapłanów, mnichów, popów, mniszek. Taki to jest system bezbożny. Matka Boża mówi o tym, że Kościół będzie cierpiał. Mówi o tym, że przyjdzie kolejna wojna. Mówi o tym, że dzieci będą cierpiały i faktycznie doświadczyły prześladowania. Dzieci otrzymują dziwne przesłanie. Matka Boża mówi do Łucji: będziesz wszystko widziała, przeżyjesz cały XX wiek. A do Hiacynty i Franciszka mówi: a wy się nie bójcie, bo za niedługi czas będziecie ze mną w niebie. I faktycznie za niedługi czas, na początek Franciszek, a potem za niedługi czas Hiacynta, odchodzą do Pana Boga. Dzisiaj mamy już ich jako nie tylko błogosławionych, ale czcimy ich jako świętych pańskich. Za chwilę ksiądz Piotr, kiedy będzie dalej celebrował Eucharystię, powie credo, wierzę, a my powiemy dalej, wierzę w świętych obcowanie. I można by zapytać się tak uczciwie, czy ja wierzę w to, że dzisiaj nasze dzieci, które mają aplikacje, smartfoniki, laptopiki i tak dalej, mają sale takie czy inne komputerowe, czy wierzymy, że w niebie dzisiaj one mają świętych przyjaciół. Takie małe dzieci, które są świętymi nie jako męczennicy, ale po raz pierwszy w historii Kościoła jako wyznawcy. Tak do końca nie wierzymy, bo gdybyśmy wierzyli, to byśmy dzisiaj już biegali dosłownie do tych dzieci, prosząc o pomoc. My dzisiaj tej pomocy gdzie indziej szukamy, a szkoda. Bez Pana Boga niewiele zrobimy. Kiedy Matka Boża mówi o zapowiedziach wieku XX, mówi do Łucji: zobacz tą białą szatę. Ten kapłan, który poniesie krzyż Kościoła, na jego białej szacie jest krew. On będzie cierpiał. Ale przyjdzie czas, kiedy u końca wieku moje serce nieporane zwycięży. Będzie dziwny czas pokoju. Ludzie zobaczą, że systemy diaboliczne rozpadną się i faktycznie rozpadły się. Ale mówi także o tym, że przyjdzie czas, kiedy ludzie zgłupieją. Do tego stopnia, że zło nazwią dobrem, a dobro nazwią złem. To jest dzień dzisiejszy. Ale wróćmy do tego, co nasz naród przeżył i co ta Fatima do nas mówi. Myślę, że dobrze znamy życiorys Ojca Świętego Jana Pawła, ale warto przypominać. Za rok, kiedy będzie Matka Boża w znaku ikony jasnogórskiej waszej parafii, 24 i 5 maja, tydzień wcześniej, będziemy obchodzili stulecie narodzin papieża Polaka. Bardzo ważna data. Myślę, że wszyscy Polacy, którzy są uczciwi i mają serca i sumienia, tego dnia powiedzą dziękuję. Tego dnia będziemy chcieli szczególnie podziękować za to, że przez niego także Fatima stała się szczególnie znaną, aktualną i że jest to zadanie, które trzeba nam wypełniać dalej. Co by się stało, gdyby ona nie ingerowała w losy świata i Kościoła? Przypomnijmy sobie, że rok 20 to ten moment, kiedy do Polski zbliża się potężna armia bolszewicka. 18 maja w Wadowicach rodzi się mały Lolek, Karol Wojtyła. Cieszą się jego rodzice, bo starszy brat już jest poważnym człowiekiem. Jego siostra papieża nie żyje. i Lolek był dzieckiem upragnionym. Gdyby 15 sierpnia tego roku nad Wisłą ta batalia zakończyła się klęską, jego ojciec wojskowy nie mieszkałby w Wadowicach, a mały Lolek nie miałby dzieciństwa w cieniu pięknej świątyni wadowickiej. Tak się złożyło, że Matka Boża wtedy zaingerowała. Ale za kilka lat był moment bardzo smutny, kiedy Pan Bóg chciał go już jako dziecko bardzo mocno oczyścić i wypróbować w cierpieniu. Ma zaledwie 9 lat. Za miesiąc Komunia Święta i tenże mały Karol patrzy, jak jego piękna mama, Emilia, odchodzi z tej ziemi. Jest to wielkie cierpienie. Jak patrzymy na zdjęcie papieża od Komunii Świętej, mały Karol ma taki strój, że jego buty to buty dziewczęce, bo jego ojciec nie zdążył go nawet godnie ubrać. Ale co zdążył zrobić? Zabrał go ze sobą do Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Bożej Zebrzydowskiej i powiedział: zobacz, Karolku, twoja mama jest w niebie, ale odtąd ta mama będzie twoją mamą przez całe życie i na zawsze. Karol przyjął to i zrozumiał, że to jest niezwykłe obdarowanie. Był taki moment za 3 lata bardzo bolesny, jak zapisze potem, jako dorosły człowiek, umiera jego brat. Brat, który jako lekarz służy chorym, cierpiącym, zaraża się i umiera. Papież pisze, że to cierpienie jest jeszcze większe niż śmierć mamy. Ten młody Karol, doświadczywszy cierpienia, jest bardzo pobożny. Jest niezwykle inteligentny, ma nie tylko wspaniałe oceny, ale jest człowiekiem, który formuje swoje człowieczeństwo w szkole naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako młody chłopak otrzymuje szczególną misję. Proboszcz Wadowicki mówi: słuchaj, Karol, będzie z nami nie kto inny, ale książę Adam Sapieha, metropolita krakowski, i ty go będziesz witał i będziesz mu dziękował. Kiedy Karol przemówił do metropolity krakowskiego, ten zapytał proboszcza Wadowickiego i mówi do niego: kim chce być ten człowiek? I mówi proboszcz: on jest aktorem, on pisze już poezję, pisze pierwsze większe utwory. Chce studiować polonistykę. Za niedługi czas uda się z ojcem do Krakowa. Mówi kardynał do niego: proszę księdza proboszcza, niech ksiądz ma wzgląd na tego człowieka. Jak wiemy, papież opuścił Wadowice. Rozpoczyna się cudowny czas studencki. Jest na Wydziale Polonistyki, na Jagiellonce i studiuje. Pierwszy rok zakończony pozytywnie. Przyjaciele, koledzy, teatr, wszystko wedle marzeń młodzieńczych. I dzień tragiczny, ten dzisiejszy. Pierwszy dzień września. Nasi sąsiedzi chcą nas zniszczyć. Dlatego trzeba zabić profesorów. Trzeba zabić kapłanów. Trzeba ich zabijać tak, żeby naród stał się owcami bez pasterza, bez tych, którzy mogą ten naród poprowadzić. Karol za niedługi czas straci ojca i będzie zupełnie sam. I w tym momencie Jezus mówi do niego: Karolu, chcę, abyś był nie aktorem, nie tylko mistrzem słów, ale chciałbym, żebyś został księdzem. Dlatego udaje się do kardynała Sapiehy i mówi: eminencjo, chciałbym zostać kapłanem. Więc mówi mu eminencja: słuchaj, Karolu, będziesz rano chodził dzień po dniu przez Łagiewniki, miejsce, gdzie nie tak dawno umarła Faustyna, i będziesz chodził do pracy, do zakładu Solvay, a wieczorem i nocami będziesz studiował. I skończy się wojna. Papież przyjmie święcenia w dniu wyjątkowym. Pierwszy dzień listopada, rok 46, żaden kapłan nie jest święcony tego dnia. Ktoś powie: przypadek. U Pana Boga nie ma przypadków. Po wielu latach, kiedy będzie papieżem, to właśnie on ogłosi największą liczbę świętych i błogosławionych w historii chrześcijaństwa. Karol Wojtyła jako młody neopresbiter otrzymuje kolejne zadanie. Ksiądz kardynał mówi do niego: jesteś zdolny, Dlatego będziesz się doktoryzował. Będzie czas, kiedy udasz się na studia do Rzymu. Będziesz kształcił się po to, żebyś był pomocą dla mnie. W Rzymie podczas studiów uda się, aby spotkać się z ojcem Pio. Uklęknie przy konfesjonale, a ten go wysłucha i powie: muszę ci powiedzieć, bracie drogi, że widzę, że będzie taki dzień w twoim życiu, kiedy Bóg nałoży na twoje ramiona wielki krzyż. Będziesz odpowiedzialny za Kościół. To znaczy będziesz papieżem. Karol jest przerażony, bo jako 27-letni chłopak, młody ksiądz, słyszy słowa, które przeraziłyby człowieka wieku Abrahama. Tak się dzieje, że przez kolejne miesiące studiuje. Wraca do Polski, jest rok 48. Moment bardzo bolesny. Umiera w Polsce August Lont. Warto tę postać zapamiętać sobie, bo jest to prymas, który powiedział takie słowa. Komunizm się już rozlewał, w Polsce już było czuć, co to znaczy system, którego Bogiem jest śpiący w mauzoleum. Ten, który jest tak wielki, że przed nim się chylą głowy. Wówczas to generalissimus mówił, że on będzie Bogiem dla całego świata. I wówczas to prymas Lont, jako sługa Maryi, wizjoner, mówi takie dziwne słowa. Jeśli w Polsce kiedykolwiek będzie wolność, jeśli Kościół otrzyma czas błogosławiony, to przyjdzie to przez Matkę Najświętszą. Tego dnia, 22 dzień października, będzie to dzień, kiedy go będą operowali. Operacja uda się, ale potem będzie coś strasznego. Kiedy po operacji zabrakło prądu i było wiadomo, że prymas nie przeżyje, mówi prymas Chląd takie słowa: co by powiedzieć narodowi, kiedy naród zapyta, co zrobiliście z prymasem? Prymas zmarł. Na jego miejsce przyszedł młody biskup, 47-letni Stefan Wyszyński. On powiedział takie słowa: wszystko postawiłem na Maryję. Czas stalinowski, rok 53, mówią już wyraźnie: nie wolno wam głosić, nie wolno wam mówić, a prymas mówi: non possumus, nie możemy. I wówczas to panowie w ciemnych płaszczach przyjeżdżają na Miodową w Warszawie i mówią: panie prymasie, pan już nie będzie głosił. Pan będzie naszym więźniem w swoim kraju. Jest pan internowany. Przez 3 kolejne lata będzie Kościół w Polsce poddany wielkiej gehennie. Nasz wielki arcybiskup Antoni Baraniak będzie po pas w Gnojowicy. Będą chcieli, żebyś zdradził prymasa. Nie zrobił tego. Warto pamiętać to poznaniakom, którzy tutaj mieszkają, bo bylibyśmy głupcami, gdybyśmy nie rozumieli, jak wielkie klejnoty mieliśmy. W tym czasie prymas, jako człowiek, który się modli, otrzymuje zadanie bardzo ważne. Rok 1956, dokładnie 300 lat wcześniej, był taki moment, kiedy był potop szwedzki, tym razem był sowiecki. I papież, przepraszam, Stefan Wyszyński, nasz prymas, robi coś bardzo ważnego. Przygotowuje jasnogórskie śluby narodu. W roku 1656, jak wiemy, podczas potopu szwedzkiego, nasz władca Jan Kazimierz zdradził. To znaczy uciekł. Był ten moment, kiedy był banitą. W pewnym momencie opamiętał się i wrócił do narodu, ale wrócił nie do Częstochowy, tylko udał się do Lwowa, tamtejszej katedry i przed obrazem Matki Bożej Łaskawej na kolanach zaczął mówić słowa: ja Jan Kazimierz, wielki król Polski, książę Litewski, Wołyński, Żmudzki, Flandzki itd., itd. I mówi: będziesz odtąd nie tylko matką naszą, ale będziesz królową naszą. Dlatego dzisiaj, w XXI wieku w Polsce, wszystkim bez wyjątku, czy wierzą w Boga, czy nie wierzą, trzeba przypomnieć, że jeżeli pisał Mickiewicz, że ona jasniej broni bramy Częstochowy i świeci w ostrej bramie, to coś to znaczy. Jeżeli to podepczemy, historię narodu to będą śmieci. Dlatego dzisiaj trzeba nam o tym mówić i przypominać. Prymas Wyszyński przygotował te genialne śluby. Niestety władza ludowa nie pozwoliła mu przybyć do Częstochowy. 26 dzień sierpnia 56 rok u stóp Matki Bożej jest milion Polaków. Prymas uwięziony, a nagród na kolanach mówi: chcemy, abyś matką dalej była nam matką i przewodniczką. Prymas za kilka tygodni będzie proszony przez komunistów przyjeść do Warszawy, bo na Węgrzech jest powstanie i boimy się, że nas zmiotą ci, którzy nie chcą władzy ze wschodu. Jest odwilż. Wiemy o tym, przez kilka lat było tak, że religia powróciła do szkoły. Znów było całkiem normalnie. Ale potem epoka gomułkowska, jak wiemy dobrze, kiedy przychodzi rok milenium chrztu Polski po Wielkiej Nowennie, prymas mówi takie słowa: chciałbym prosić was, abyście zgodzili się, żeby na czas milenium do Polski przybył papież Paweł VI. I wówczas to władza ludowa mówi takie słowa: panie prymasie Wyszyński, nigdy do Polski papież nie przyjedzie. Nigdy! I faktycznie papież nie przyjechał. Miejsce, które miał zająć, było tylko ozdobione bukietem róż. Ale Pan Bóg jest wszechmogący i w tym czasie, kiedy wydawało się głupcom, że zdobywają władzę, Pan Bóg posłużył się Pawłem VI jako papieżem wizjonerem. On bardzo szybko rozeznał w czasie Soboru Watykańskiego II, że jest z Polski niezwykły biskup, młody Karol Wojtyła, że jest obok niego niezwykle zdolny Niemiec, Józef Ratzinger, po dzień dzisiejszy żyjący Benedykt XVI. Ci niezwykle młodzi ludzie, niezwykle zdolni, będą pisali historię świata i Kościoła w kolejnych dekadach. Papież Paweł VI prosi Wojtyłę i mówi: chciałbym cię prosić, abyś mnie spowiadał. Przez pewien czas będzie jego spowiednikiem, a w roku jego śmierci papież Paweł VI poprosi i powie: proszę cię, będziesz głosił dla mnie i dla całego Watykanu, dla kolegium kardynalskiego, dla moich współpracowników rekolekcje. Były to ostatnie rekolekcje papieża Pawła VI. Za kilka miesięcy w sierpniu umrze. Na to miejsce przyjdzie papież uśmiechu Jan Paweł I. Dziwna sprawa. Papież uśmiechu, człowiek pozytywny, umiera na zawał serca. Pytają się często dlaczego. Czy go przerosła Fatima, czy inne przesłanie, którego nie znamy.
W tym momencie klaszczą w dłonie i zaczyna się niezwykła historia. Sześć dni później będzie msza święta na początek pontyfikatu. Wtedy to będzie słynne kazanie, które powtarzamy setki razy. Papież rozpoczyna od słów: otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowe, drzwi waszych serc, waszych domów, państw, narodów, drżący sen. Komuniści lękają się, bo on mówi o tym, że nie wyklęty ocenił ziemi, ale człowiek człowiekowi bratem. Zaczyna się pontyfikat niezwykły. Odbędzie podróż do Meksyku, napisze pierwszą encyklikę Redemptor Hominis i zapisze słowa jakże ważne. Człowiek. Czy to będzie epoka internetowa, czy postinternetowa, czy to będzie epoka XX wieku, nie zrozumie siebie ani skąd jest, ani po co jest, jeżeli Chrystus nie będzie przez niego przyjęty. Papież chce odwiedzić Polskę. W tym czasie będzie wielkie wydarzenie. Krakowie dziękują Bogu za to, że 9 lat wcześniej ginął męczeństwo Stanisław biskup. I co jest dziwnego, że papież do Polski przyjedzie, bo papież jest Polakiem. Dlatego kiedy nasi włodarze mówią mocnie: towarzyszy Leonidzie, on musi przyjechać, bo jest Polakiem. Leonid mówi: to wasza rzecz, aby przyjechał, ale żeby z tego nie było kłopotu. Jak wiemy, na Placu Zwycięstwa zaczęły się kłopoty. papież powiedział: niech stąpi Boży Duch Święty i odnowi oblicze tej ziemi, a potem powie w Kalicach, kiedy będzie z Polski wyjeżdżał, nie wiedział, czy będzie mógł wrócić. Dlatego powie te znamienne słowa: proszę was, błagam was, abyście to całe dziedzictwo, pełne imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Papież jest szaleńcem Bożym. Odwiedza kolejne kraje, kontynenty i szatan drży na myśl o tym, że ten jeden człowiek może tak wiele popsuć. Dlatego trzeba przygotować coś, co będzie skuteczne. 13 dzień maja, rok 81, dokładnie ten sam dzień, ten sam miesiąc, ta sama godzina, kiedy ona pierwszy raz wstępuje z nieba na ziemię. Wszystko dokładnie przygotowane. Aj akcja zawodu morderca, nieprzypadkowy człowiek. Obok niego jego współbracia, którzy mają popełnić dzieła. Gdzieś daleko w Sofii czekają na informacje, daleko w Moskwie czekają na informacje, czy udało się. I faktycznie udało się. A Jakcza zrobił swoje, trochę niedobrze, bo go złapali. Ale papież śmiertelnie ranny, Pinka Czemeli mówią, szanse mikłe. Traci większą część krwi, musi umrzeć. Tak się dzieje, że kiedy po roku papież jest u Ajakczy, Ajakcza podnosi głowę i patrzy na Ojca Świętego i mówi: czemu ty do mnie przychodzisz? Jak to zrobiłeś, że żyjesz? A papież mówi: popatrz na koronę Matki Bożej Fatimie, to właśnie tam zagrozłem kulę, którą ty do mnie skierowałeś, ale ona ją niosła. Prawie gdyby papież umarł wtedy, nie mielibyśmy tego Ojca Pio i mielibyśmy świętej Faustyny, miłosierdzia Bożego i świętych dzieci fatimskich. Historia potoczyła się w genialny sposób. Papież mówi do Józefa Ratzingera: słuchaj, kardynale, proszę cię, zbliża się rok 2000, trzeba światu ogłosić Fatimę. Dlatego wyjdź do orędzie i studiuj. Jesteś największą potęgą teologiczną Kościoła. I tenże prefekt Kongresu Nauki Wiary mówi do papieża: Ojcze Święty, przesłanie Fatimy jest echem biblijnym. Dlatego świat ma prawo poznać to, że Maryja mówi wyraźnie: poczytłość. Świat potrzebuje pokuty. Zobaczmy, że w tym samym czasie cały czas żyje Lucja. Jest kobietą niezwykle sędziwą. Papież z nią wiele razy rozmawia. Jest czas wieku XXI, zaczyna się nowe milenium. Rok 2005. Papież od lat jest już człowiekiem niedołężnym. Kończy się jego pontyfikat, ale on się skończy. Jest taki dzień 13 lutego. To ten moment, kiedy Łucja zakończy swoje życie, dzień fatimski. Ale zanim zakończy ten swój bieg pielgrzymi, będzie rozmawiała z papieżem i będą dziwne słowa. Będzie mówiła o tym, że wypełniło się, a papież powie w dzień Wigilii Miłosierdzia Bożego: pozwólcie odejść, wszystko już jest gotowe. Pani, kiedy o tym mówię, mamy 21 wiek. Skończyły się ostatnie wakacje w latach 21 wieku. Kolejne wakacje będą w latach 21 wieku. Żyjemy coraz szybciej, kłamiemy coraz szybciej, bo dzieci przedszkolu mówią: nie mam czasu. Powtórz to: nie mam czasu. Dlaczego? Bo nie mam wieczności. Będę kaleką, która będzie chciała napełnić swoje serce gadżetami tego świata i będę smutnym człowiekiem, któremu zafundują na koniec eutanazję, dobrą śmierć. A Chrystus mówi: nie do tego cię powołałem. Jeśli za rok do was ma przyjść Matka Boża, to nie po to, aby była sympatyczna impreza i kilka ładnych zdjęć, tylko Matka Najświętsza wskazuje na Jezusa i mówi: on was będzie prowadził. nie zdradził ani Mieszka, ani ludzi czasów potopu, ani w tym wieku. Dlatego, kochani, Matka Boża Batym nie mówi, przyjdzie czas niezwykle trudny, kiedy ludzie zło nazwą dobrem, ale dobro nazwą złem. Jeśli aktor będzie miał żonę i będzie jej wierny, i będzie miał kilkoro dzieci, powiedzą mu, głupcze, nigdy nie będzie miał Oscara. Z czym ty pójdziesz do Hollywood? Z żoną jedną? Z wiernością? Czyś ty głupi jest?
Nie rozumiesz tego, że trzeba dzisiaj być uczestny. I kochani, dzisiaj, kiedy patrzy na to wszystko, co się dzieje, pytamy się, Panie Boże, co chce zrobić? Jest w nim wyraźnie niepotępny człowiek. Pokaże, że nam był, jest, będzie grzesznikiem.
Ale Chrystus mówi, nie siej chwastów. Bo jeżeli zasiejesz chleb albo chmas, nigdy nie będzie żniwa, nie będzie chleba, nie będzie życia. Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł z tej ziemi, ale zanim odszedł, powiedział słowa jakże ważne. Miłość mi wszystko wytłumaczyła. I papież mówi do ciebie, do mnie dzisiaj, pamiętaj, człowieku XXI wieku jest nauczyciel, jest mistrzyni życia duchowego, Najświętsza Matka i Chrystus Pan. Ta miłość mi wszystko wytłumaczyła i papież mówi do mnie i do ciebie, pamiętaj, warto żyć dla tej miłości. Amen.